Jeśli przed chwilą kupiłeś to nagranie, to serdecznie zapraszam do przedostatniego rozdziału, czyli rozdziału 113. Tam jest informacja, jak otrzymać darmowy pakiet z 50 ponad wykresami w formie PDF oraz szkolenie wideo trwające 160 minut. Serdecznie zapraszam. Pierwsze, co zrobiłem, jak widziałem, że są tak potężne spadki na giełdzie, że wracając z pracy samochodem, słyszałem w radiu, że giełda spada 10%, następnego dnia znowu informacja, że WIG20 spadł 10%. Takie to były czasy, październik 2008, że przez kilka dni z rzędu na przykład indeksy potrafiły spadać po 8-10%. Więc co zrobiłem? Oczywiście zacząłem sprawdzać, co się stało po wielkim kryzysie i wtedy zauważyłem, że indeksy giełdowe w ciągu mniej więcej dekady, 15 lat odrobiły prawie całość tych wcześniejszych spadków i oczywiście pomyślałem wtedy, że szykuje się potężna okazja inwestycyjna. Udało mi się wejść na rynek akcji w dobrym momencie, czyli właśnie w tym okresie przełomu 2008-2009 roku, natomiast mój problem polegał na tym, że dopiero rozpoczynałem moje życie zawodowe, byłem świeżo po studiach i problem polegał też na tym, że nie miałem zbyt dużego doświadczenia praktycznego, jeśli chodzi o znajomość biznesów w Polsce, tych spółek mniejszych, które są na przykład notowane na GPW, więc nie znając się za bardzo na tym temacie, kupiłem akcje na przykład takich spółek jak Pekao S.A., czyli jeden z największych polskich banków, jeden z najbardziej konserwatywnie zarządzanych. Jednym słowem, uznałem, że najlepiej będzie kupić akcję dobrej, w miarę bezpiecznej firmy w kryzysie i popełniłem właśnie ten błąd, o którym wcześniej wspominałem przy okazji spółki Nike, czyli w chwili potężnego kryzysu nie warto kupować akcji tych spółek najbardziej bezpiecznych. Oczywiście wpływ na moją decyzję miało też to, że naprawdę była bardzo duża panika i już sam zakup akcji był wtedy wyrazem jakiejś odwagi, a nie starczyło mi jej na tyle, żeby jeszcze dodatkowo kupować akcje małych, ryzykownych spółek. Jedną z nielicznych małych firm, których akcje kupiłem, był Intercars i tenże Intercars zarobił w ciągu półtora miesiąca 150%. Tutaj popełniłem kolejny błąd, czyli szybko zrealizowałem ten zysk, bo możecie sobie wyobrazić, jakie to jest uczucie, że młody, niedoświadczony człowiek nagle po miesiącu, półtora miesiąca ma 100-150% zysku na swojej trzeciej, czwartej inwestycji w życiu giełdowej. Natomiast akcje banku Pekao S.A. zarobiły mizernie, 40-50%, był to jeden z najgorszych możliwych wyników, jakie można było wtedy uzyskać, czyli po roku 50%, a Intercars, wtedy jeszcze spółka mała, średnia, nie taka duża jak w tej chwili, bo jednak ten biznes im się bardzo rozrósł przez ostatnie 9 lat. Tenże Intercars urósł, dał zarobić w miesiąc więcej niż Pekao S.A. przez pół roku, rok. I dlaczego ten Intercars w ogóle kupiłem? Otóż znajomy, mój bliski kolega, jego brat pracował w firmie handlującej hakami holowniczymi i właśnie tenże brat kolegi wspomniał o Intercarsie, dlatego odważyłem się na zakup tej spółki. Kolega pracujący w Komputroniku, czyli dystrybutor IT z Poznania, wspomniał mi o akcjach spółki ABPL, też hurtownik IT, tyle że z Wrocławia. I tutaj nie odważyłem się na tę inwestycję, natomiast właśnie ten ABPL dał zarobić 800-900% przez rok. Czyli jednym słowem, warto już teraz robić rekonesans, jeśli nie macie kompletnie żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o giełdę, to warto zacząć przeglądać sobie indeksy giełdowe, wyszukiwać spółki, nie czekać z tym na później. Pewnie wiele osób, które słuchają tego materiału, zastanawiało się kiedyś, dlaczego jest tak, że gdy dochodzi na przykład do jakiegoś załamania giełdy amerykańskiej, do jakichś niekorzystnych wydarzeń na przykład w Chinach, wówczas mamy do czynienia z osłabieniem polskiego złotego w stosunku do euro. Jeszcze ciekawsza jest chyba taka sytuacja, gdy problemy dotyczą samej strefy euro, czyli na przykład mamy panikę związaną z Grecją I co się okazuje? Otóż Grecja, która przecież należy do strefy euro, nie osłabia tej waluty względem polskiego złotego, tylko też w takich sytuacjach polski złoty traci do euro. Czyli mamy wtedy taką sytuację, że gdy jest coś niekorzystnego, na przykład we Włoszech z jakimiś bankami, na przykład włoskimi, jakiś problem, czy na Cyprze w przypadku tego kryzysu kilka lat temu, wówczas oczywiście złoty się osłabia do euro, dodatkowo euro osłabia się względem dolara. Dlaczego polski złoty nie zachowuje się wtedy tak jak dolar? Dlaczego tracimy? Właśnie szukając odpowiedzi na takie pytania, trafiłem na pojęcie pozycji inwestycyjnej netto, ponieważ myślę, że ona najlepiej pozwala wytłumaczyć takie wydarzenia, takie schematy zachowań na walutach. Otóż na nasze nieszczęście pozycja inwestycyjna netto wynosi minus 60%, ponad minus 60% PKB, czyli w momencie paniki gdziekolwiek na świecie, nawet w samej strefie euro, inwestorzy wycofują pieniądze z Polski. Inwestorzy zagraniczni mają więcej pieniędzy w Polsce niż Polacy za granicą. Czyli w momencie, gdy dochodzi do takiego sprawdzam, czyli cofnięcia środków finansowych z powrotem do macierzy, wówczas okazuje się, no niestety, że my pływamy nago, jak mówi Warren Buffett, gdy nastaje odpływ, wtedy widać, kto pływał bez kąpielówek. Punkt pierwszy, o czym będzie to szkolenie? Witam serdecznie w materiale Kryzys 2018. Zanim przejdziemy do części praktycznej, czyli do kluczowego pytania, na przykład ile może dać zarobić frank szwajcarski podczas kolejnego kryzysu? Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że frank szwajcarski się umacnia, gdy jest panika na rynkach finansowych, a na przykład waluty takie jak polski złoty czy turecka lira się osłabiają? Powiemy sobie najpierw trochę o kwestiach teoretycznych, bo myślę, że one są bardzo istotne, żeby zrozumieć to, co nas może czekać. Czyli na przykład zachowanie walut można bardzo dobrze wytłumaczyć poprzez takie pojęcie jak międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i zobaczymy tutaj, jak wygląda sytuacja poszczególnych państw. Uważam, że niektóre państwa możemy zaliczyć do państw, które nazywam państwami rentierskimi, czyli takie jak Arabia Saudyjska, Norwegia, Szwajcaria, nawet Japonia, mimo że Japonia jest mocno zadłużona, jeśli spojrzymy na dług publiczny, wynosi on równowartość blisko 200% PKB, więc pojawia się pytanie, dlaczego w momencie paniki dochodzi do umacniania się japońskiego jena w stosunku nawet do dolara. I myślę, że po przesłuchaniu tego szkolenia będziesz już wiedział, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mamy taki paradoks, że Japonia nie bankrutuje mimo takiego długu publicznego, dlaczego nie podzieliła losu Grecji, a tymczasem w momencie paniki nawet jen się umacnia, a rentowność, oprocentowanie japońskich obligacji spada, czyli inwestorzy chętniej kupują w chwilach paniki. Dlaczego rentowność japońskich obligacji jest w ogóle niższa niż na przykład obligacji polskich czy amerykańskich? Powiem trochę na początek o takich kwestiach teoretycznych jak akcelerator inwestycyjny, czyli dlaczego jest tak, że w momencie, gdy konsumpcja hamuje, to mamy gwałtowną recesję, jeśli chodzi o inwestycje, które spadają nawet o kilkadziesiąt procent. Powiemy sobie też trochę o kreacji pieniądza przez system bankowy, więc myślę, że warto przebrnąć przez tę część teoretyczną na początku, po to, żeby potem lepiej zrozumieć część praktyczną. Powiemy sobie też dużo o kryzysach z przeszłości, ponieważ te mechanizmy kryzysów są dosyć uniwersalne. Myślę, że te schematy, które zadziałały na przykład w czasie wielkiego kryzysu lat 29-33, a tym bardziej później w czasie kryzysu na przykład azjatyckiego w 1997 roku, czy też kryzysu 2008 roku, one jak najbardziej mogą znowu się pojawić, choć oczywiście warto pamiętać, że sytuacja na pewno nie będzie identyczna, tak jak poprzednio. Każdy stratek wojskowy wie, jak wygrać poprzednią wojnę, jak powiedział znajomy analityk giełdowy Albert Rokicki. Więc oczywiście wezmę to pod uwagę, że trzeba uważać, żeby nie być takim generałem, który wie, jak wygrać wojnę sprzed 20 lat. Punkt drugi, podstawy polityki monetarnej, sytuacja monetarna w USA, strefie euro i Chinach. na początek część pierwsza tego punktu, czyli czym w ogóle jest polityka monetarna, jakie są przyczyny kryzysów. Tutaj koncepcji jest bardzo wiele. Ekonomiści różnią się często o siebie o 180 stopni, także te opinie są skrajnie przeciwne. Natomiast myślę, że można wyodrębnić takie, gdzie wszyscy są do pewnego przynajmniej stopnia zgodni. Jedną z takich koncepcji tłumaczących, dlaczego dochodzi do recesji, do kryzysu, jest tak zwany akcelerator inwestycyjny. O co w nim chodzi? Podajmy sobie taki uproszczony przykład. Załóżmy, że mamy fabrykę, gdzie jest 10 maszyn i ta fabryka wytwarza rocznie 100 aut. Żywotność maszyny wynosi średnio 10 lat, czyli statystycznie oczywiście rzecz biorąc, średnio rzecz biorąc, co roku trzeba jedną maszynę wymienić. Nie chodzi tutaj o amortyzację księgową, tylko najzwyczajniej w świecie rzeczywiście materialne zużycie tej maszyny, które sprawia, że po dłuższym okresie eksploatowania nie można już jej użytkować. Trzeba by było zmniejszyć produkcję aut, gdybyśmy tej maszyny nie zastępowali. Czyli co roku firma musi zakupić jedną maszynę. Zatem inwestycje w przypadku tej firmy będą wynosić 10% rocznie, bo co roku firma dokupuje jedną maszynę do tego stanu, który już posiada. Załóżmy teraz, że w okresie rozwoju gospodarczego sprzedaż aut rośnie rocznie o 10%. Oznacza to, że firma oprócz tej jednej maszyny, którą rocznie wymienia po to, aby utrzymać produkcję, jeszcze będzie musiała zakupić jedną dodatkową maszynę, aby zwiększyć produkcję aut o 10 sztuk. Zatem oznacza to, że firma rocznie kupuje dwie maszyny, czyli inwestycje w okresie hossy na giełdzie, dobrej koniunktury gospodarczej, wzrostu gospodarczego. Inwestycje w przypadku tej firmy wynoszą 20%. Załóżmy, że w którymś roku dojdzie w końcu do takiej sytuacji, że sprzedaż aut ustabilizuje się, przez 2 lata z rzędu będzie taka sama. Jeśli chodzi o wpływ na PKB, to on będzie neutralny. Otóż nie będzie nam ta sprzedaż aut ani stymulować zwiększenia produktu krajowego brutto, nie będzie stymulować wzrostu gospodarczego, ale też nie będzie wywoływać recesji, po prostu będziemy mieli taką stagnację. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to zwróćmy uwagę, co tutaj się dzieje. Otóż w momencie, gdy firma nie musi już zwiększać produkcji, nie ma popytu na auta, wówczas firma zastąpi tylko jedną zepsutą maszynę. Inwestycje zmniejszą się z 2 maszyn do zaledwie 1, czyli mamy tutaj spadek aż o 50%. Wyobraźmy sobie, co się wtedy dzieje z firmą, która zajmuje się produkcją maszyny, jaki to będzie miało też wpływ na zatrudnienie, właśnie na wzrost gospodarczy, na PKB jako takie. Już nie będziemy tutaj mieli stagnacji, tylko wręcz pojawi się recesja. W przypadku, gdy popyt na samochody w którymś roku wzrośnie bardziej dynamicznie niż do tej pory, czyli na przykład o 20 sztuk rocznie, jeśli chodzi o tę pojedynczą fabrykę, co wcale nie należy do rzadkości w przypadku boomu gospodarczego. Często jest tak, że w okresie hossy branża motoryzacyjna jest bardzo dynamiczna. Jest to branża typowo cykliczna. I wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie sprzedaż aut nie rośnie nam już o 10%, tylko jeszcze bardziej przyspiesza o 20%. Co się wtedy stanie z inwestycjami? Wówczas firma zamiast kupić 2 nowe maszyny, zakupi 3 maszyny, czyli będziemy mieli wzrost inwestycji aż o 50%, czyli sprzedaż detaliczna rośnie nam o 10 punktów procentowych z 10 do 20, natomiast w przypadku produkcji maszyn widać tutaj jeszcze większe przyspieszenie, stąd nazwa akcelerator inwestycyjny. załóżmy, że po świetnym roku, gdzie nastąpił wzrost o 20%, czyli fenomenalny, znowu dochodzi do pewnego spowolnienia, ale nadal jest to wzrost sprzedaży aut, czyli w kolejnym roku nie sprzedaje się o 20% więcej samochodów, tylko znowu o w cudzysłowie stabilne 10% więcej. Co się wtedy stanie z inwestycjami? Otóż zakład produkcyjny nie zakupi trzech maszyn, tylko zakupi znowu dwie maszyny, czyli nawet przy wzroście sprzedaży aut może dojść do spadku poziomu inwestycji, czyli z jednej strony branża motoryzacyjna nadal jest w fazie wzrostowej, natomiast branża budowy maszyn może już zanotować recesję. I myślę, że ten ostatni przykład jest najciekawszy i pokazuje, że nawet w sprzedaży detalicznej, w tym przypadku sprzedaży aut, nawet nie musi dojść do stagnacji, żeby doszło do załamania się poziomu inwestycji. Część ekonomistów uważa, że kryzysy są taką endemiczną, immanentną częścią gospodarki, czyli właśnie ze względu na opisany przed chwilą akcelerator inwestycyjny, do kryzysów będzie co jakiś czas dochodzić, będą one dotykać całości gospodarki, ten kryzys będzie się rozlewał na poszczególne branże. Natomiast inni nie są z tym zgodni. Na przykład część zwolenników standardu złota twierdzi, że w momencie, gdy sprzedaż nowych aut przestanie wzrastać, wówczas konsumenci mogą przerzucić się na coś innego, czyli na przykład zwiększy się za to sprzedaż pralek, sprzedaż domów, więc uważają oni, że kryzysy mogą dotykać poszczególnych branż, ale równocześnie inne branże mogą ulec ożywieniu, czyli nie powinno dochodzić do załamania gospodarki jako całości. Twierdzą oni, że za kryzysy odpowiada współczesna polityka banków centralnych, czyli zwiększanie bądź zmniejszanie się podaży pieniądza, zmiany stóp procentowych. Poziom stóp procentowych ma oczywiście wpływ na sprzedaż detaliczną. Wyobraźmy sobie sytuację, że stopy procentowe rosną, wówczas konsumenci mają droższe kredyty do dyspozycji, czyli na przykład zakup samochodu na raty będzie utrudniony. I oczywiście poprzez opisany wcześniej akcelerator inwestycyjny doprowadza to do załamania gospodarczego, dochodzi tam jeszcze do takiego wzmocnienia. Więc to ujęcie akceleratora i ujęcie od strony monetarnej, one się bardzo dobrze uzupełniają ze sobą i myślę, że pozwalają wytłumaczyć wybuchy kryzysów. Tutaj jeszcze pora wytłumaczyć sobie na sam koniec ostatnie takie pojęcie teoretyczne, później przejdziemy już do bardziej praktycznych zagadnień, przykładów. Na koniec warto myślę jeszcze wytłumaczyć sobie, czym jest tak zwana kreacja pieniądza przez system bankowy. Często można się spotkać z takimi opiniami, że pojedynczy nawet bank jest w stanie kreować pieniądze z niczego. Nie jest to takie proste. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do banku Kowalski, który chce naprawić pralkę, nie ma na to pieniędzy, chce wziąć niewielką pożyczkę, ale ten bank dopiero co rozpoczął działalność. Nikt jeszcze nie założył lokaty w tym banku. Otóż taka instytucja finansowa nie będzie w stanie udzielić kredytu. Może wprawdzie posiłkować się kredytem na rynku międzybankowym, czyli pożyczyć pieniądze od innego banku, ale wtedy mówimy już o całej sieci banków, czyli mówimy o kreacji pieniądza przez system bankowy i to już rzeczywiście jest prawdą. Jak to zatem wygląda? Załóżmy, że do banku, do którego udał się Kowalski po pożyczkę, wcześniej przyszedł Nowak, przyjął swoje zaoszczędzone 200 zł, wpłaca je, zakłada lokatę, wpłaca je do banku, Wówczas bank przy uwzględnieniu pewnych rezerw będzie mógł dla uproszczenia te 200 zł pożyczyć Kowalskiemu. Kowalski wyda te pieniądze na naprawę pralki. Następnie osoba, u której pralkę naprawiał, również przyjdzie do banku i również płaci te pieniądze, 200 zł z powrotem na, założy jakąś inną lokatę. Do banku po jakimś czasie przyjdzie kolejny człowiek, na przykład załóżmy, że będzie to Malinowski. Malinowski również weźmie kredyt 200 zł i również wydaje na coś, na przykład na naprawę roweru. Do banku znowu przyjdzie osoba, która rower naprawiała, która ma nadwyżkę, również płaci je na lokatę i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy tutaj, że ta kwota 200 zł może na rynku się zwielokrotnić i służyć do zakupu usług, które są warte znacznie więcej. Jedynym ograniczeniem będzie tutaj to, o czym wspomniałem, napomknąłem tylko wcześniej, czyli pewne rezerwy bankowe. Bank musi część środków odłożyć. Są to z reguły zyski uzyskiwane na różnicy w koszcie opłacenia lokaty, a zysku przenoszonym przez pożyczkę. Te zyski bank sobie odkłada, stanowią one kapitał własny banku i bank musi posiadać pewne rezerwy na poczet tego, że może dojść do niespłacenia części kredytów. Czyli widzimy tutaj, że ta ilość pieniędzy, ta siła pieniądza na rynku zostaje zwielokrotniona, siła nabywcza. Natomiast wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy wpłacili pieniądze na lokatę, chcieli tę lokatę natychmiast umorzyć i wyciągnąć swoje pieniądze z banku. Zobaczmy, co by się wtedy stało z całym systemem bankowym. Historycznie często dochodziło do potężnych kryzysów finansowych dotykających różne branże właśnie ze względu na to, że pojawiała się panika bankowa, czyli duża liczba klientów na początku nawet jednej instytucji finansowej decydowała się na wypłacenie swoich pieniędzy, dawniej było to złoto, czyli przenosiła swoje kwity poświadczające tytuł własności, chcieli odzyskać swoje złoto zdeponowane w banku. Szybko się okazywało, że bank nie posiada wystarczających rezerw na to, żeby zaspokoić żądania wszystkich klientów. Musiał on żądać przyspieszonej spłaty udzielonych pożyczek, a to nie było łatwe. Dochodziło do paniki, która dotyczyła początkowo jednego banku, który bankrutował, ale panika oczywiście rozpowszechniała się, rozprzestrzeniała się na inne instytucje finansowe. Zatem w przeszłości kryzysy finansowe było niezwykle trudno przewidzieć, pojawiały się spontanicznie. Częste kryzysy bankowe sprawiły, że pojawiły się głosy o tym, że trzeba stworzyć coś w rodzaju bankowości centralnej, pożyczkodawcy ostatniej instancji, czyli te kryzysy stały się powodem, bądź też jakby powiedzieli przeciwnicy banków centralnych, stały się pretekstem do powstania wszechmocnych instytucji banków centralnych, które rzeczywiście w tej chwili mają bardzo duży wpływ na politykę monetarną, na kryzysy gospodarcze. Uważam, że w tej chwili nie są one już tak spontaniczne jak na przykład 150 lat wcześniej. Celem bankowości centralnej jest dostarczanie płynności dla zagrożonych banków komercyjnych pod warunkiem oczywiście, że mają one zdrowe fundamenty. Wówczas bank centralny może takiemu bankowi komercyjnemu pożyczyć brakujące pieniądze po to, żeby uniknąć paniki. Natomiast oczywiście w ostatnich latach też dochodziło do sytuacji, gdy banki centralne wspierały instytucje finansowe, które tak naprawdę powinny upaść i lepiej by było, gdyby upadły, ale nie jest to w tej chwili najważniejsze omawianie tego. Jeśli chodzi o mechanizmy polityki monetarnej, to nie będę się tutaj powtarzał, ponieważ bardzo dużo mówiłem już o tym w materiale inwestowanie na giełdzie. Zacznij skutecznie pomnażać oszczędności. Mówiłem tam m.in. o tym, jak stopy procentowe wpływają na wysokość WIBOR-u. Tutaj przypomnę jedynie, że obecnie za najważniejsze zadanie banków centralnych uważa się dbanie o umiarkowaną inflację, czyli w przypadku większości instytucji tego typu są odpowiedzialne za to, żeby utrzymać inflację na poziomie 2%. W przypadku Polski Rady Polityki Pieniężnej jest to 2,5%, taki mamy cel inflacyjny. W Stanach sytuacja jest o tyle ciekawa, że Rezerwa Federalna ma tam podwójny mandat, czyli mają nie tylko dbać o umiarkowaną inflację, ale też o pełne zatrudnienie, więc jest to dosyć specyficzna sytuacja. W jaki sposób banki centralne wykonują swoje zadanie? Otóż w momencie, gdy bezrobocie jest bardzo niskie, może pojawić się presja inflacyjna, rosną pensje. Wówczas bank centralny podnosi stopy procentowe, stara się ograniczyć płynność na rynku i w ten sposób poprzez schłodzenie koniunktury doprowadza do spadku tego tempa wzrostu pensji, spadku cen usług, towarów, czy też przynajmniej zmniejszenia dynamiki wzrostu. Przy okazji często dochodzi do kryzysów finansowych, ponieważ gospodarka, która już jest rozpędzona, gdzie sprzedaż detaliczna dynamicznie rosła, w momencie, gdy ta sprzedaż detaliczna hamuje, wówczas włącza się ten opisany wcześniej akcelerator inwestycyjny, który wywołuje załamanie gospodarki. Nie jest łatwo gospodarkę z tego pędu bezboleśnie wyprowadzić. Jeśli uznamy, że to bankierzy centralni mają decydujący wpływ na światową koniunkturę, to oczywiście należy zastanowić się, jakie decyzje w ostatnim czasie podjęli, bądź też jakie decyzje w ciągu najbliższych miesięcy podejmą, mówiąc krótko, czy stopy procentowe będą rosły, utrzymywać się na tym samym poziomie, czy może nawet będą spadać. Banków centralnych jest oczywiście całe mnóstwo. To są takie instytucje jak na przykład Bank Centralny w Czechach. Czechy są, przypomnijmy, nadal poza strefą euro. Bank Centralny w Tajlandii, w Ekwadorze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będziemy takich instytucji analizować. Natomiast 2/3 światowej gospodarki to tak naprawdę Stany Zjednoczone, Chiny i strefa euro. I właśnie te obszary sobie omówimy, jak tam wygląda w tej chwili koniunktura i jakie decyzje mogą tam podjąć bankierzy centralni. Globalny PKB wynosi w tej chwili mniej więcej 70 bilionów dolarów, czyli 70 tysięcy miliardów. Według danych MFW na koniec 2020